Szepty horroru. List do matki. Autor Katarzyna Wacławska. Występują Maciej Dybowski, Katarzyna Kanabus, Tomasz Osica, Damian Miszewski.
Był sam środek nocy, gdy z głębokiego snu wyrwał mnie dźwięk rozdzwonionego telefonu. Zdezorientowany zapaliłem nocną lampkę i powoli usiadłem na łóżku. Dzwonek zamilkł. Dopiero po chwili zorientowałem się, że moja komórka leży przy samej poduszce, a źródłem dźwięku, który zakłócił mój sen, był telefon stacjonarny. Kompletnie mi się to nie zgadzało. Byłem niemal pewien, że od dłuższego czasu aparat był odłączony od gniazda. Rodzice zrezygnowali z niego kilka lat temu. Mimo to byłem pewien, że obudził mnie właśnie ten, a nie inny dźwięk. Nasunąłem kapcie na zmarznięte stopy i zszedłem na dół. Kiedy znalazłem się przy szafce, na której stał ów telefon, dźwięk dzwonka wybrzmiał ponownie. Nie czekając ani chwili, podniosłem słuchawkę.
Halo?
Wychrypiałem półprzytomnym głosem.
Synu, to ja. Przekaż matce, że jeszcze wrócę rano. Wiem, że jest środek nocy i pewnie was obudziłem, ale od dobrych paru godzin nie mogę się dodzwonić na jej komórkę. Powiesz jej?
Oniemiały z wrażenia opuściłem słuchawkę, która z głośnym hukiem spadła na drewnianą podłogę. Nie zdążyłem jej nawet podnieść, gdy w drzwiach sypialni rodziców stanęła matka.
Ubieraj się, zaraz jedziemy.
Jej prosta czarna suknia i skromna złota biżuteria mówiły wszystko. To był ten dzień. Dzień pogrzebu ojca.
Tylko że on przed chwilą dzwonił. Powiedział, że będzie rano.
Matka spojrzała na mnie surowo.
Gdzie dzwonił? Przecież ten telefon już nie działa.
Wskazała na kurzący się aparat.
Dosłownie przed chwilą dzwonił. Usłyszałem jego głos i z wrażenia aż upuściłem słuchawkę. I wtedy się pojawiłaś. Sprawdź komórkę, mówił, że nie może się do ciebie dodzwonić.
Cały czas sprawdzam. Nikt do mnie nie dzwonił. Będziemy musieli iść do lekarza. Po powrocie cię zapiszę. A teraz pośpiesz się i obudź swoją siostrę.
Drzwi do pokoju Agnieszki były lekko uchylone. Pościel niedbale rozgrzebana, a okno otwarte na oścież. Zapaliłem światło i rozejrzałem się. Zniknęła. Z biurka i szafy ubyło trochę rzeczy. Jak zapowiedziała, tak zrobiła. Uważała, że śmierć ojca nie była przypadkiem. Stwierdziła to, gdy rozmawialiśmy poprzedniego wieczoru. Powiedziała też, że całość świadczenia z polisy wreszcie dostanie się w lepkie łapska naszej matki. Tylko na to czekała. Teraz do końca życia nie będzie musiała nawet kiwnąć palcem. Nie czuła się bezpieczna. Czuła, że tylko ona jej zawadza, a że ja mogę być następny. I żebym lepiej też na siebie uważał. Najlepiej będzie, jeśli ucieknę razem z nią. Nie chciałem jej wierzyć. Matka może i nie była oazą miłości, ale wątpię, aby była zdolna do tak drastycznych czynów. A może powinienem był wtedy uciec razem z nią? Z zamyślenia wyrwał mnie czyjś głos i ręka położona na ramieniu. Dostałem przesyłkę. Nareszcie. Cały rok na nią czekałem. Na święta zawsze dostaję od niej paczkę z jakimś drobiazgiem. Mimo że zarówno dane, jak i adres nadawcy są fikcyjne, jestem pewien, że to od Agnieszki. W tym roku obdarowała mnie pięknym wełnianym szalem. W kącikach moich oczu na chwilę stanęły łzy. Kiedy w progu pokoju socjalnego pojawiła się moja terapeutka, szybkim ruchem ręki otarłem mi je z policzka.
Tu pan jest.
Uśmiechnęła się promiennie.
Zapraszam do sali, grupa już czeka.
Zająłem miejsce w kręgu pomiędzy innymi pacjentami. To już mój drugi lub trzeci rok tutaj.
Zaczniemy od pana, panie Tomaszu. Jak się pan dziś czuje?
Pyta uśmiechnięta terapeutka. Jeszcze mocniej otulam się wełnianym szalem. W głębi duszy wiem jednak, że to na nic. Ten chłód nie zniknie, niezależnie od ilości warstw ubrań, które włożę. Jestem niemal tak samo zmęczony jak tamtej nocy, gdy w pośpiechu pakowałem rzeczy Agnieszki do jej znoszonego plecaka. Ukryłem go w schowku na strychu, a następnego wieczoru po hucznej stypie spaliłem wszystko w piecu. Matka była święcie przekonana, że Agnieszka po kilku dniach wróci do domu. Ja natomiast doskonale wiedziałem, że siostra wybrała się w podróż z biletem w jedną stronę. Sam odprowadziłem ją na pociąg. Noc była wyjątkowo zimna, jak na końcówkę lata. Ptaki i drzewa zamilkły.
Wiem, co zrobiłeś.
Wysyczała mi prosto do ucha.
I nie zamierzam tego tak zostawić.
I co niby mi zrobisz?
Pójdę na policję i powiem, jak było. Zobaczysz, pójdziesz siedzieć. Albo zamkną cię w wariatkowie.
Po moim trupie. Odparłem chłodno. Skoro o trupach mowa, to naprawdę nie chciałem zrobić jej krzywdy. Szarpaliśmy się i w pewnym momencie z całej siły odepchnąłem ją od siebie. Upadając, uderzyła głową w kant szafki. Przez chwilę wyglądała tak, jakby chciała coś jeszcze powiedzieć. Potem nachyliłem się nad nią i stwierdziłem, że już nie oddycha. Odruchowo złapałem za słuchawkę telefonu stacjonarnego. Zamiast sygnału usłyszałem jednak głuchą ciszę. Rzuciłem soczystym przekleństwem. Ciało to zawsze problem. Zwłaszcza gdy za kilka godzin cały dom ma wypełnić się gośćmi. Je także ukryłem w schowku na strychu. Następnie pobiegłem na górę spakować trochę jej rzeczy, aby upozorować ucieczkę. W końcu nie byłby to pierwszy raz.
Synu, wychodzimy. Za minutę masz być w aucie.
Zza pleców dobiegł mnie głos matki.
Nie dam rady. Zostanę.
Obawiałem się, że będzie próbowała mnie przekonać, a nawet siłą wepchnie mnie do samochodu. Jednak tylko machnęła ręką i nie oglądając się za siebie, wyszła. Zanim zamknęły się za nią drzwi wejściowe, rzuciła jeszcze.
Lepiej dobrze posprzątaj ten bałagan po siostrze.
Wiedziała? W mojej głowie aż huczało od pytań. Na rozmyślania jednak nie miałem czasu. Gdy tylko samochód matki zniknął z pojazdu, zabrałem się za porządki. Starannie poćwiartowane ciało mojej siostry ukryłem w foliowych workach na dnie zamrażarki. Osobno spakowałem tułów, kończyny i głowę. Muszę przyznać, że w filmach wyglądało to o wiele prostsze. W momencie, gdy na dnie zamrażarki lądowała ostatnia paczka, ta z głową, słyszałem zgrzyt klucza w zamku drzwi wejściowych. Błyskawicznie zamknąłem szufladę i pomknąłem do drzwi. Ujrzawszy w progu ojca, całego i zdrowego, omal nie zszedłem na zawał.
Zabiorę jeszcze kilka drobiazgów i już mnie nie ma.
Rzucił tylko, jakby nigdy nic, przeszedł obok mnie, kierując się do swojego gabinetu. Zerknąłem na kuchenny zegar. Lada chwila mieli zjechać się goście. Drzwi gabinetu ojca zamknęły się za nim z hukiem. Wtedy widziałem go po raz ostatni. Czyje zatem było ciało, które pochowaliśmy w grobie ojca? Prawdę mówiąc, nie jestem pewien. Z oddali usłyszałem perlisty śmiech matki. Odwiedzała mnie dokładnie raz do roku. Poprzednim razem obiecała, że załatwi mi przepustkę na święta.
Niestety, jest jeszcze za wcześnie. Tym razem będzie pan musiał zostać z nami na oddziale, panie Tomaszu. Ale kto wie, może za kilka miesięcy robi pan postępy.
Zajmujący się mną lekarz-psychiatra wydawał się naprawdę przejęty moim smutnym losem. W drzwiach stanęła szczupła kobieta po 40. Mimo upływu lat trzymała się świetnie. Pieniądze jej obecnego i byłego męża na pewno jej w tym pomogły.
Sprytnie to sobie wymyśliłaś.
Oznajmiłem bezceremonialnie.
Wysłużyłaś się mną, żeby się ich pozbyć. A teraz żyjesz sobie jak jakaś królowa, podczas gdy ja gniję w tym wariatkowie.
Synku, to najlepszy prywatny ośrodek w całym kraju.
Odparła zadziwiająco spokojnie.
Uważam, że twój pobyt tutaj jest więcej niż wskazany. Ale cierpliwości, minie jeszcze kilka lat i dostaniesz swoją działkę.
Oczywiście, jeśli zamkniesz tę niewyparzoną gębę.
Tak mniej więcej wyglądało nasze świąteczne spotkanie. Dała znać kierowcy, że mogą wracać i schylając się nade mną szepnęła:
Wierzę w ciebie, syneczku. Dasz radę.
Cmoknęła powietrze tuż przy moim policzku i zgrabnie obróciła się na pięcie. Woń jej ostrych, kadzidlanych perfum ulotnił się dopiero po kilkunastu minutach od jej wyjścia. Teraz już wiem. Byłem tylko narzędziem. Matko, miej się na baczności. Na ciebie też przyjdzie pora.
Zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.